Kolejny temat naszych refleksji, który chcę podjąć, zawiera się w takim haśle, jakie Jan Paweł II wyraził w encyklice Ecclesia de Eucharistia, mianowicie, że Maryja to niewiasta Eucharystii. Zanim wyjaśnię, co to znaczy i w jakim sensie Maryja jest tą niewiastą Eucharystii, najpierw trzeba cofnąć się do czasu Soboru Watykańskiego II, czyli zgromadzenia biskupów z całego świata, jaki odbywał się, jak sama nazwa wskazuje, na Watykanie w latach 1962-65. Wtedy było z całego świata, w sumie uczestniczyło około 2300 biskupów, obradowali w Bazylice i te obrady miały na celu przystosowanie życia Kościoła do współczesnych czasów. Oczywiście nie chodziło tu o jakieś zmiany zasad wiary, tylko spojrzenie na pewne prawdy odpowiednio do zmieniających się czasów. Jeśli chodzi o liturgię, pierwszym dokumentem, który Sobór Watykański II opracował i wydał, to była Konstytucja o Świętej Liturgii Sacrosanctum Concilium. Ta konstytucja dokonała dość istotnych zmian, których poniekąd skutki odczuwamy do dzisiaj. W jakim sensie? Otóż czasami Państwo spotykacie się ze środowiskami tzw. tradycjonalistów. Jednym z takich pierwszych kontestatorów Soboru Watykańskiego II był arcybiskup Lefebvre, który nie uznał zmian, jakie Sobór wprowadził w zakresie liturgii. Twierdził, że Sobór zdradził tradycję Kościoła, tradycję Soboru Trydenckiego z roku 1563, kończył się w 1563. Sobór Trydencki trwał 18 lat, no ale to z przyczyn takich bardziej historycznych. I że ta liturgia jest sfałszowana, nieautentyczna i właśnie tradycjonaliści tej liturgii nie akceptują, powołują się na tak zwaną wieczystą mszę świętą, bo tak ona została nazwana przez Sobór Trydencki. Oczywiście wieczysta, każda msza jest wieczysta w tym sensie, że Kościół jest wieczny i sprawowanie Eucharystii w Kościele pozostanie na zawsze. Natomiast sposób jej sprawowania będzie się zmieniał odpowiednio do różnych wymogów kultury, pozostawiając to, co jest najistotniejsze w mszy świętej. Ale wracając na chwilę do tychże właśnie problemów tradycjonalistów, oni twierdzą, że Sobór Watykański II sfałszował liturgię, że to jest liturgia niekościelna, że to jest jakaś protestantyzacja liturgii i tak dalej. Dużo w tych stwierdzeniach jest półprawd albo kłamstw, a najczęściej jest to mijanie się z prawdą historyczną. Trzeba powiedzieć w ten sposób, że obecna msza święta, którą sprawujemy, właśnie ta powatykańska, po Soborze Watykańskim II, jest na przykład twarzą do ludu. Starsi pamiętają, że jeszcze były msze święte, kapłan odprawiał plecami do ludu. No i niektórzy uważają, że tak być powinno. Oczywiście tu jest cały szereg kwestii teologicznych z tym związanych, więc to nie tylko chodzi o to, żeby ksiądz patrzył na ludzi albo się do nich plecami odwracał, ale pewne postawy, pewne symbole, pewne gesty mają znaczenie teologiczne, uzasadnienie teologiczne. W tej tak zwanej mszy trydenckiej nawarstwiło się cały szereg różnych tradycji. One często były zupełnie nieprzejrzyste, niejasne. To 500 lat sprawowania mszy świętej bez żadnej reformy sprawiło, że w różnych środowiskach te msze święte obrastały w różne praktyki, różne gesty. I to powodowało, że tak zwana msza trydencka była opakowana mnóstwem różnych gestów, różnych tekstów, czynności i tak dalej, które zacierały samą jej istotę. I Sobór Watykański II zrobił coś, co przypomina konserwację obrazów. Czasem bywa, że w sanktuariach są jakieś piękne obrazy. Pamiętam, jak w mojej diecezji miała być koronacja obrazu łaskami słynącego i jest taki wymóg, aby przed koronacją obraz był poddany gruntownej konserwacji i przywrócony jego pierwotny kształt. I okazało się, że obraz był chyba dwa czy trzy razy przemalowywany. No znowu ktoś tam uznał, że no, ten obraz to już jest nieładny, trzeba go przemalować, coś tam dodać i tak dalej. No i kiedy ludzie byli przyzwyczajeni do obrazu, jaki widzieli, kiedy proboszcz oddał do konserwacji, obraz wrócił po konserwacji, no to oczywiście zrobiła się wielka awantura, że proboszcz obraz autentyczny sprzedał, a jakiś bohomas powiesił. No i oczywiście zaświadczenia ekspertów i tak dalej nie przekonywały, bo ludzie wiedzą lepiej, bo widzieli inny obraz. Nie rozumiejąc, że zasada jest taka, że ma być obraz pierwotny, a nie wszelkiego modyfikacji. Coś podobnego Sobór Watykański II zrobił z mszą świętą. Przywrócił jej pierwotny kształt. Obecnie my mszę świętą sprawujemy mniej więcej w taki sposób, jak sprawowali ją chrześcijanie w II, III wieku. A Sobór Trydencki utrwalił pewien model mszy świętej, która no, tradycje wzięte z mniej więcej minionego tysiąclecia. Więc została ta msza oczyszczona z nieistotnych elementów, pozostawione to, co stanowi samą istotę, co zgodnie z przekazem apostolskim, co mamy w opisach chociażby Didache, czy świętego Cyryla Jerozolimskiego, czy innych, pokazuje, że to jest ta msza najbardziej bliska temu, co działo się w Wielki Czwartek w Wieczerniku. Tak tylko dla ciekawostki powiem Państwu, może pamiętacie, msza trydencka. W sumie na przykład w tej mszy trydenckiej przeżegnań znaków krzyża jest chyba 24. A w obecnej mszy świętej mamy znak krzyża na początku, na końcu na błogosławieństwo, znak przed Ewangelią na ustach i znak krzyża, jaki kapłan wykonuje nad darami ofiarnymi tuż przed przeistoczeniem. Czyli w sumie 4 znaki krzyża, tam gdzie one być powinny. A w liturgii trydenckiej było trochę tak jak w prawosławiu, gdzie tam im częściej się ktoś przeżegna, to tym lepiej, tak mówiąc trochę żartobliwie. Tam nie ma reguł, Państwo widzieliście nieraz właśnie w cerkwiach prawosławni, właściwie co każde zdanie żegnają się. No taką mają tradycję, taką mają pobożność. I tam cały szereg innych rzeczy było, na przykład teksty liturgiczne były bardzo ograniczone. W końcówce mszy świętej zawsze czytano pierwsze zdania Ewangelii świętego Jana. Na początku było Słowo, Słowo było Boga, Bogiem było Słowo. I niezależnie od okresu liturgicznego zawsze była tak zwana ostatnia Ewangelia przed błogosławieństwem. Zakres tekstów liturgicznych ograniczał się dosłownie do może kilkunastu zestawów. A my w tej chwili w liturgii mamy w czytaniach w ciągu cyklu dwuletniego w ciągu tygodnia i cyklu trzyletniego, jeśli chodzi o niedzielę. Można powiedzieć, mamy co najmniej, jeśli chodzi o Ewangelię, to praktycznie mamy całość czytaną. Stary Testament mniej więcej mamy, no te istotne teksty, bo tam jest mnóstwo tekstów historycznych i tak dalej, ale praktycznie mamy cały ogląd zawartości Pisma Świętego. Więc bardzo bogaty ten stół Słowa Bożego. Stąd też homilie, które są głoszone, można tysiące motywów, tematów znaleźć, a tego nie dawała liturgia trydencka. Stąd też była taka praktyka, na przykład w mszach trydenckich, że często homilia, raczej kazanie, było po mszy świętej. Msza była po łacinie. Łacina miała ten walor, że msza święta była uniwersalna. Gdziekolwiek kto uczestniczył na świecie we mszy świętej, była łacina. Sobór wprowadził języki narodowe. Dzięki temu my lepiej rozumiemy, o czym jest mowa, co się dzieje na ołtarzu. Kapłan stoi odwrócony przodem do ludzi, bo jest tym, który łączy Boga i ludzi. Jest reprezentantem, jest nie tylko tym jakby pasterzem prowadzącym te owce, stojąc plecami, jak to było w tradycji trydenckiej, ale staje twarzą do ludu, bo uosabia Chrystusa. To Chrystus staje pośrodku swego ludu w osobie kapłana. Zupełnie inna wymowa. Poza tym bardziej doświadczamy wtedy wspólnoty. Stajemy przy ołtarzu jako wspólnota, a nie jako tylko bierny lud, te owieczki, które mają być tam zaprowadzone gdzieś. To jest mnóstwo takich szczegółów. Co jeszcze chcę powiedzieć, jeśli chodzi o mszę trydencką? Właśnie kwestia łaciny. Niektórzy uważają, że to jest właśnie walor, który został zmarnowany. Otóż nie. To jest znowu wiele pomówień. Czasami słyszę takie głosy, że jest zakaz odprawiania mszy trydenckiej. Nigdy takiego zakazu nie było. Nigdy nikt nie zakazywał odprawiać mszy w rycie trydenckim. Natomiast no, jest pewna dyscyplina kościoła, zwłaszcza w liturgii. Pamiętajmy, że liturgia nie jest naszą własnością. Liturgia nie jest własnością celebransa. Nie może być tak, że w liturgii sobie celebrans robi, co uważa, bo tak jest przyjemniej. Czasem się ludziom wydaje, że o jakby tak na przykład na mszę ślubną, jakiś taki utwór, jakiś tam na skrzypcach, jakby orkiestra symfoniczna, a jakby to tam coś powiesić, coś zrobić, to byłoby tak fajnie, tak przyjemnie. To nie o to chodzi. Liturgia to jest dzieło Boga, liturgia z ustanowienia Bożego. To jest własność Kościoła. Nikt nie ma prawa majstrować przy liturgii. Obowiązuje posłuszeństwo. Są ściśle określone przepisy liturgiczne, które dają pewne możliwości modyfikacji, ale tylko w określonym zakresie. Nie wolno tu niczego w liturgii zmieniać. Stąd mamy na przykład określone przepisy, tak samo dotyczy to liturgii godzin, tak zwanego brewiarza, że odmawiamy takie, a nie inne teksty w tym dniu, a nie w innym, bo to jest wyraz jedności Kościoła. Nawet jeżeli msza święta jest w językach narodowych, dzięki czemu ludzie rozumieją, co się dzieje, to dzisiaj, gdziekolwiek pójdziemy do kościoła katolickiego na mszę świętą, usłyszymy te same czytania i mamy tę samą mszę świętą. Możemy nie rozumieć języka, ale wiemy, co się dzieje. Jedność w tym się wyraża. Tak samo jest, jeśli chodzi o postawy liturgiczne. Nie może tak być, że ktoś sobie na przykład klęka, podczas gdy inni siedzą, albo odwrotnie. Jedność postaw wyraża jedność Kościoła. Stąd przepisy jasno określają, w którym momencie na mszy świętej się siedzi, stoi, klęka, przyklęka i tak dalej. Więc tutaj nie ma takiej dowolności, że czasem ktoś uważa, że no jest pobożniej na przykład we mszy świętej uczestniczyć klęcząc. Są takie regiony, czy nie wiem, jakieś zwyczaje, że na przykład od podniesienia klęczą aż do Ojcze Nasz. Przepisy liturgiczne mówią wyraźnie, że we mszy świętej klęczymy, nie stoimy, klęczymy na podniesienie i na Baranku Boży. I to są właśnie dwa momenty, kiedy klęczymy. Bywa tak, że jest na przykład podniesienie i wszyscy stoją. Choć mogliby uklęknąć, bo nie mają chorych kolan. I wiele innych takich rzeczy. Nie będę tu w tej chwili wchodził w te wszystkie szczegóły, ale podkreślam, że liturgia jest dziełem Boga w Kościele i to my się mamy dostosować do liturgii, a nie liturgię do siebie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie jak przypomniał Sobór Watykański II, który, jak powiedziałem, oczyścił liturgię z różnych naleciałości, z różnych tradycji, przywrócił jej pierwotny kształt, kształt bezcenny, czyniąc tę liturgię bardzo przejrzystą, bardzo czytelną, o niezwykłej głębi teologicznej. Sobór uczynił to dlatego, że liturgia, jak uczy właśnie we wspomnianej konstytucji Sacrosanctum Concilium, jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. To jest dwukrotnie powtórzone w tym dokumencie, w punkcie 10 i 14. Liturgia, zwłaszcza eucharystyczna, jest źródłem i szczytem. W jakim sensie źródłem? Kościół uczy, i to jest tradycja sięgająca początków Kościoła, że w liturgii, we mszy świętej, uobecnia się zbawcza męka Jezusa Chrystusa. To nie jest tylko pamiątka, jak głoszą środowiska protestanckie, pamiątka, czyli na zasadzie tylko przypomnienia jakiegoś wydarzenia. To nie jest jakieś odegranie scenki czy rekonstrukcji, jak to często teraz jest taki zwyczaj czy moda na rekonstrukcję bitew, czyli odtwarzanie czegoś, co się wydarzyło, ale to jest tak na niby. No, strzelają na niby i tak dalej. Więc trochę taka zabawa pokazująca, jak to mogło być. Liturgia jest czymś znacznie, znacznie więcej. To jest uobecnienie. Tam się realnie ponawia męka, śmierć Chrystusa. Jego ofiara na krzyżu. Tak wierzymy. Tak samo jak wierzymy, że chleb po słowa konsekracji nie jest już zwykłym chlebem, ale ciałem Chrystusa. I choć nie widzimy ciała, to jednak ono jest ciałem, a nie tylko zwykłym chlebem. Że tak jest, że to nie jest tylko teoria, ale fakt, upewniają nas liczne cuda eucharystyczne, które miały miejsce w historii i mają miejsce wciąż w naszych czasach, jak chociażby w Sokółce, czy jak słyszałem ostatnio chyba gdzieś w Legnicy, czy gdzieś tam była jakaś podobna historia. I takie są fakty. Jest mnóstwo takich przypadków udokumentowanych, zbadanych, które potwierdzają, że chleb, który my widzimy, jest ciałem Chrystusa. Więc tak samo sprawowana liturgia i treść tej liturgii, jeśli się dobrze wsłuchamy, mówi o ofierze Jezusa Chrystusa, jaka się dokonała na krzyżu, na Golgocie. Zbawcza ofiara, dzięki której zostaliśmy zbawieni, dzięki której mamy zapewnione życie wieczne. I to się stale ponawia w każdej mszy świętej. W tym sensie jest to źródło, źródło naszego zbawienia. Ale Sobór mówi, że liturgia jest szczytem. Otóż w jakim sensie szczytem? Najprościej można by wyjaśnić to w ten sposób. Życie duchowe człowieka chrześcijanina ma prowadzić do zjednoczenia z Chrystusem. Taki jest cel naszego życia duchowego. Modlimy się, podejmujemy wysiłek sakramentów, zwłaszcza sakramentu pokuty, podejmujemy cały szereg ćwiczeń ascetycznych, samoopanowania, wyrabiania cnót i tak dalej, cała ta walka duchowa, jaka się toczy, ona ma jedno na celu, aby jeszcze bardziej zjednoczyć się z Chrystusem, który oczekuje na nas po drugiej stronie życia w wieczności. I tego samego Chrystusa, którego pragniemy w życiu duchowym, do którego się zwracamy, o którym myślimy, dla którego podejmujemy cały ten trud i który będzie nas oczekiwał u progu naszej wieczności, tego samego Chrystusa przyjmujemy w Eucharystii. Już w Eucharystii antycypujemy, jak to się mówi w teologii, czyli wyprzedzamy to, co się stanie na zawsze faktem po naszej śmierci. Więc już teraz antycypujemy, uprzedzamy, uprzednio uczestniczymy w tym, co będzie w niebie. Co więcej, zauważcie Państwo, dokonuje się w Eucharystii rzecz niesamowita. Jeżeli sobie do końca zdamy sprawę, czym jest Eucharystia, to właściwie człowiek się czuje przytłoczony, przerażony wręcz misterium, w którym uczestniczy. Właśnie jak wczoraj mówiłem, kapłan oznajmia oto wielka tajemnica wiary. Czyli rzeczywistość, której się nie da wyrazić, ale którą można jedynie przeżyć, doświadczyć. I proszę zauważyć, przyjmujemy komunię świętą. To jest chleb. Taką formę Chrystus wybrał, że to ma być chleb, czyli element pokarmu. Spożywamy chleb, wprawdzie jest to znikoma postać i trudno powiedzieć, żeby się komunią ktoś najadł, przecież nie o to chodzi, ale jako postać pokarmu wnika w nasz organizm. Procesy trawienne dotyczą także hostii, którą przyjmujemy, ciała Pańskiego. Znajduje się ona w całym systemie trawiennym i krwiobiegu naszego ciała. Czyli można by tak obrazowo powiedzieć, że cząstki ciała Pańskiego, które przyjmujemy, wnikają we wszystkie zakamarki, wszystkie komórki naszego ciała. Nasze ciało zostaje od środka przepełnione obecnością Chrystusa. To się dzieje w Eucharystii. We mszy świętej jesteśmy uchrystusowieni. W jakimś sensie, trzeba powiedzieć dosłownie, przebóstwieni. Mówienie, że ktoś jest święty, dotyczy nie tylko tych, którzy zostali wyniesieni na ołtarze i ulokowali im złoty talerzyk za kołnierzem, doprawiając aureolę, ale świętymi jesteśmy już my, tu, teraz, kiedy przyjmujemy komunię świętą. Jesteśmy uświęceni świętością Chrystusa. Wprawdzie ta świętość jest utracalna i właśnie tym się różni od tej świętości w wieczności, ale to jest ta sama świętość, bo to jest świętość tego samego Chrystusa. To nie jest jakiś inny rodzaj. To jest tak samo jak powietrze, którym oddychamy tu czy gdzie indziej. To jest to samo powietrze, ten sam rodzaj gazu, choć może on mieć różne zapachy, odcienie i zanieczyszczenia i tak dalej, ale pod względem istotowym oddychamy ciągle tym samym, co do składu chemicznego, gazami, więc tylko jest inne miejsce, na przykład, czy inna sytuacja. Mówię pewnymi obrazami, chcąc pokazać, co w istocie się dzieje w Eucharystii, w jakim sensie mówimy, że Eucharystia jest źródłem i szczytem, do którego dążymy. Można by powiedzieć jeszcze obrazowo, że jeśli by człowiek umarł po przyjęciu Komunii Świętej, no to właściwie idzie do nieba. No, w każdym razie, jeśli nawet po drodze czyściec, to czyściec jest tylko przygotowaniem do pełni życia w niebie. I stąd też bodaj święty Franciszek Salezy powiedział coś takiego, że dobry chrześcijanin żyje tak, że może każdego dnia przystąpić do Komunii Świętej. I jeżeli może przystąpić, żyje tak, że może codziennie przystąpić do Komunii Świętej, to może też spokojnie umierać. Jeżeli żyjemy w taki sposób, że codziennie możemy być u Komunii Świętej, czyli żyjemy w stanie łaski uświęcającej i faktycznie jednoczymy się z Chrystusem, to możemy być spokojni o naszą wieczność. Wprawdzie będzie czyściec, ten etap oczyszczenia, przygotowania do wieczności, ale nie grozi nam potępienie, bo uczestniczymy, jednoczymy się z tym samym Chrystusem, który oczekuje na nas w niebie. W tym sensie liturgia eucharystyczna jest szczytem życia chrześcijańskiego, szczytem życia duchowego. I w związku z tym pojawia się kolejna kwestia, jak powinniśmy liturgię eucharystyczną przeżywać, jak przeżywać mszę świętą. Jest to bardzo ważny element. Nie chodzi tylko o to, jak dawniej mówiono właśnie w związku z mszą trydencką, żeby mszę wysłuchać. Jeżeli tu jeszcze w dawnej literaturze o tym się mówi, że ktoś tam król wysłuchał mszy świętej. W tej chwili nikt nie mówi o słuchaniu mszy świętej. W tej chwili istotne jest nasze pełne uczestnictwo we mszy świętej. A że zdarza się, że wielu słucha tej mszy świętej albo raczej widzi kościół, to jest inna sprawa. Często tak bywa, zwłaszcza na wsi, ale i w mieście latem. W kościele mało ludzi, natomiast na zewnątrz w słoneczku się opalają, dzieci mają biwak, sobie jedzą, piją, bawią się zabawkami. Przyszli sobie na biwak do kościoła. To jest jakaś profanacja, proszę Państwa, to co się dzieje. To po co my przychodzimy? Przychodzą do kościoła tak, jakby szli na plażę. Do teatru by ich nikt nie wpuścił. W wielu kościołach, na przykład we Włoszech, we Francji, nasi polscy turyści czy pielgrzymi są zbulwersowani, bo ich nie chcą wpuścić do kościoła, zwłaszcza panie, nie pozwolą wejść, bo odsłonięte na przykład ramiona. A u nas jest często tak, że już nie tylko ramiona. Więc to jest jakieś lekceważenie tego, co się tu dzieje. No jest pewien wymóg, pewnej kultury, jeśli chodzi o na przykład Eucharystię, o przestrzeń sakralną. Ważną jest rzeczą to, jak my uczestniczymy we mszy świętej. Jeżeli zrozumiemy do końca, czym jest msza święta, to nie ma wtedy problemu, że muszę iść w niedzielę na mszę świętą. Nie musisz. Pytanie, czy chcesz. Jeżeli chcę, jeśli to jest moja potrzeba, bo rozumiem wartość, znaczenie tego wydarzenia, to ja mam wewnętrzne pragnienie, wewnętrzny jakiś przymus. Nikt mnie nie zmusza. Jestem człowiekiem wolnym. Chcę się spotkać z Chrystusem, a nie, że muszę. Ale jeżeli chcę i idę na to spotkanie, no to traktuję samego siebie, Chrystusa i również samego siebie poważnie. Jeśli idę na spotkanie, no to idę się spotkać tam, gdzie On jest, a nie gdzieś tam w otoczeniu Kościoła, bo jest przyjemniej. No, albo szukamy przyjemności, albo szukamy przeżycia religijnego, więc trzeba się zdecydować. Mówię tutaj trochę takimi negatywnymi obrazami, ale jesteśmy świadkami często takich zachowań, które zdają się świadczyć, że wierni nie do końca rozumieją, po co tu są, w czym uczestniczą, jakie są tego skutki. No i właśnie dochodzimy do tematu centralnego, do tytułu naszej refleksji, Maryja jako niewiasta Eucharystii. Ojciec Święty Jan Paweł II, często nazywany jest papieżem młodzieży, papieżem rodziny, papieżem różańca, różnie określa się papieża. Wśród tych różnych określeń jak najbardziej prawdziwym będzie określenie papież Eucharystii. Rzecz znamienna, że zaraz na początku swojego pontyfikatu, bodaj to jest jeden z pierwszych takich większych dokumentów, to był list do kapłanów na Wielki Czwartek z 80 roku Dominice Cenę o tajemnicy i kulcie Eucharystii, gdzie papież podaje bardzo głęboką teologię, głęboką naukę na temat, czym jest Eucharystia. Mniej więcej to, co ja tutaj pobieżnie zreferowałem. I znowu ciekawa rzecz, że ostatnim dokumentem, jaki papież Jan Paweł II wydał, była wspomniana encyklika Ecclesia de Eucharistia. Pierwszy i ostatni dokument to dokumenty eucharystyczne. Nieco wcześniej Ojciec Święty wydał list Manet Nobiscum Domine, w którym ustanawia rok Eucharystii od października 2004 do października 2005. I Ojciec Święty umiera dokładnie w połowie roku Eucharystii. To jest też bardzo, bardzo znamienne. Ale tu oczywiście nie mówimy tylko o takich okolicznościach zewnętrznych, natomiast to, co upoważnia, by mówić o Janie Pawle II jako papieżu Eucharystii, to przede wszystkim jego sposób przeżywania Eucharystii i jego nauka o Eucharystii. Bardzo wiele uwagi poświęcał w katechezach, w przemówieniach. Właściwie można powiedzieć, jednym z takich punktów centralnych jego refleksji jest Eucharystia. I pod tym względem Jan Paweł II dokonał skutecznego wprowadzenia reform, jakie podjął Sobór Watykański II. Jan Paweł II po Pawle VI jest głównym, jak to się mówi, architektem czy wykonawcą postanowień Soboru Watykańskiego II. Trudno powiedzieć, jak by Kościół funkcjonował dzisiaj, gdyby nie pontyfikat Jana Pawła II. Ale wydaje się, że to był człowiek opatrznościowy, który rozumiał potrzebę zmian w Kościele, wprowadzanych spokojnie, w sposób naprawdę głęboki, istotowy, poczynając od Eucharystii, która jest centrum, sercem Kościoła. Kościół żyje z Eucharystii. Taki jest tytuł tej encykliki Ecclesia de Eucharistia. To Kościół, jako wspólnota wierzących, ma władzę, ma moc sprawowania Eucharystii i sprawowana Eucharystia z ludzi gromadzących się przy ołtarzu czyni prawdziwy Kościół, prawdziwą wspólnotę. I w zakończeniu tego dokumentu, encykliki Ecclesia de Eucharistia, papież, tak jak zwykle to czyni w swoich dokumentach, zwraca się do Matki Bożej i pisze właśnie o niej jako niewieście Eucharystii. Między innymi pisze tak, że Maryja może nas prowadzić ku temu Najświętszemu Sakramentowi, ponieważ jest z nim głęboko związana. I tu krótko zreferuję kilka myśli Jana Pawła, bardzo ciekawych. Papież pisze tak. Wprawdzie Ewangelie nie wspominają o obecności Maryi w Wielki Czwartek w Wieczerniku. Trudno powiedzieć, czy była tam, czy nie była, kiedy Chrystus ustanawiał Eucharystię, ale była ona potem z apostołami, kiedy trwali na modlitwie w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego. W tym samym wieczerniku była później już po zmartwychwstaniu w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego. I papież konkluduje. Tej obecności nie mogło oczywiście brakować podczas sprawowania Eucharystii wśród wiernych pierwszego pokolenia chrześcijan z gorliwością trwających w łamaniu chleba. Ten termin łamanie chleba to był najstarsze określenie tego, co my sprawujemy. Pojęcie Eucharystia, to jest greckie pojęcie, ono się pojawiło znacznie później. Eucharistein po grecku oznacza dziękczynienie. Ale pierwotnie tę czynność powtarzania ofiary Chrystusa, jaką on po raz pierwszy wykonał w wieczerniku tuż przed swoją męką, nazywano łamaniem chleba, bo rzeczywiście jest to łamanie, rozdawanie chleba jak przy posiłku. I oczywiście papież nie prowadzi tutaj jakiejś analizy historycznego związku Matki Bożej z Eucharystią, bo rzecz jasna, że jako pierwsza chrześcijanka i kiedy pierwsi chrześcijanie zaraz po niebostąpieniu Pana Jezusa sprawowali pamiątkę Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, zapewne w tym uczestniczyła Matka Boża. Zapewne. Więc papież nie analizuje tego, natomiast stwierdza, że jest niewiastą Eucharystii w całym swoim życiu. Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór, jest wezwany do jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy. I to jest dla nas inspiracja. Uczymy się od Maryi uczestniczenia w Eucharystii. W jaki sposób? I znowu przywołam tutaj niektóre myśli Jana Pawła. Otóż na pierwszym miejscu papież stawia posłuszeństwo Maryi. Jeśli bowiem Eucharystia, pisze, jest tajemnicą wiary, która przewyższa nasz intelekt, a przez to zmusza nas do najpełniejszej uległości Słowu Bożemu, to nikt tak jak Maryja nie może być wsparciem i przewodnikiem w takiej postawie. A zatem nasze wierne sprawowanie mszy świętej i cała pobożność eucharystyczna jest nie tylko wypełnianiem nakazu Chrystusa, to czyńcie na moją pamiątkę, ale, jak pisze dalej papież, staje się jednocześnie przyjęciem zaproszenia Maryi do okazywania mu posłuszeństwa bez wahania. Według jej słów z Kany Galilejskiej: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. A on mówi: czyńcie to na moją pamiątkę. Czyli samo sprawowanie Eucharystii i uczestniczenie w niej jest wyrazem posłuszeństwa okazywanego także Matce Bożej, która mówi: zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Dalej. Interesujące jest stwierdzenie świętego papieża, że w pewnym sensie Maryja wyraziła swą wiarę eucharystyczną jeszcze zanim Eucharystia została ustanowiona, przez sam fakt ofiarowania swojego dziewiczego łona, aby mogło się dokonać wcielenie Słowa Bożego. I dalej Ojciec Święty wyjaśnia, że w chwili wcielenia, jakie dokonało się w czasie zwiastowania w Maryi, dzięki zaangażowaniu jej woli, bo wyraziła swoje fiat, dokonało się to, co, tu słowa papieża, w jakiejś mierze realizuje się sakramentalnie w każdym wierzącym, który przyjmuje pod postacią chleba i wina ciało i krew pańską. Tak jak Maryja przyjęła słowo, słowo odwieczne w niej stało się ciałem, przeniknęło ją. Coś podobnego dzieje się w nas, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą. Chrystus wnika w nasze ciało, tak jak wniknął w ciało Maryi. Maryja zostaje napełniona uświęcającą obecnością Jezusa, podobnie jak każdy z nas, kiedy przystępuje do Komunii Świętej, jest przeniknięty Jego łaską, Jego realną obecnością. Jeżeli, jak już to wspominałem, święty Łukasz zaznacza, że Maryja, to dwukrotnie zaznacza, że Maryja wszystkie te rzeczy rozważała i zachowywała w swoim sercu, to przez analogię dla nas jest to cenne wskazanie, że i my, tak jak Maryja, która przyjęła Jezusa do swojego ciała, tak i my, przyjmując Jezusa do swojego ciała w Komunii Świętej, powinniśmy zachowywać i rozważać te wielkie sprawy. Co to oznacza w praktyce? Że nasze życie eucharystyczne nie powinno się kończyć na przyjęciu Komunii Świętej, na wyjściu z kaplicy, wyjściu z kościoła. Ale ono powinno znajdować przedłużenie w naszej codzienności, na przykład w pobożności eucharystycznej, takiej jak nawiedzanie czy adoracja Najświętszego Sakramentu poza mszą świętą, czy tak zwana Komunia Święta Duchowa, o której jeszcze za chwilę dwa zdania. A więc to eucharystyczne spotkanie z Chrystusem powinno znajdować przedłużenie w naszej codzienności, tak samo jak przygotowanie do tej chwili powinno mieć związek z właśnie z Komunią Świętą. Cała nasza codzienność powinna być niejako zakotwiczona w Eucharystii. O tym jeszcze za chwilę parę zdań. Święty Jan Paweł II w cytowanym tutaj fragmencie encykliki dostrzega także głęboką analogię pomiędzy fiat wypowiedziany przez Maryję na słowa Archanioła i amen, które wypowiada każdy wierny, kiedy przyjmuje ciało pańskie. Maryja na słowa zwiastowania, na przyjście Boga do jej ciała, mówi: fiat, niech mi się stanie. My, kiedy przystępujemy do komunii, kapłan nam pokazuje postać, mówi: ciało Chrystusa, czyli przypomina nam, co przyjmujemy. My odpowiadamy: amen. To jest wyznanie mojej wiary. Tylko zwróćcie Państwo uwagę, jak często to amen jest takie byle jakie, albo w ogóle go nie ma. Często bywa tak, że kapłan już włoży świętą postać do ust i wtedy amen. To jest ciało Chrystusa? Amen. Dialog wiary. Wyraża w ten sposób, że ja wierzę. Czasami ludzie mówią: wierzę. Nieraz tak miałem, że ciało Chrystusa, wierzę. Nie. Jeszcze raz podkreślam, przepisy liturgiczne jasno określają, co w którym momencie trzeba powiedzieć, co w którym momencie trzeba zrobić. Nie ma tam dowolności. Ciało Chrystusa, amen. to amen jest moim wyznaniem wiary. Tak jak Maryja wyznała swoją wiarę, mówiąc fiat. Dalej papież zaznacza, że tajemnica eucharystyczna wymaga od nas wiary na wzór wiary dziewicy, że ten sam Jezus, Syn Boży i Syn Maryi, uobecnia się w całym swoim bosko-ludzkim jestestwie pod postaciami chleba i wina. I za papieżem można powiedzieć, że Maryja w tajemnicy wcielenia antycypowała, wyprzedzała wiarę eucharystyczną Kościoła. Kiedy nawiedzając Elżbietę nosi w łonie słowo, które stało się ciałem, Maryja w pewnym sensie jest tabernakulum, to słowa papieża, pierwszym tabernakulum w historii, w którym Syn Boży, jeszcze niewidoczny dla ludzkich oczu, pozwala się adorować świętej Elżbiecie, niejako promieniując swoim światłem poprzez oczy i głos Maryi. To piękne określenie. A zatem Maryja kontemplująca oblicze Chrystusa dopiero co narodzonego i tuląca go w swoich ramionach jest dla nas niedoścignionym wzorem miłości i natchnienia podczas każdej komunii eucharystycznej. Czyli należałoby, naśladując Maryję, z taką miłością, jak ona tuliła dziecię Jezus, tak z takim ładunkiem emocjonalnym przyjmować komunię świętą. Oczywiście łatwiej to może zrozumieć paniom, mężczyzna do tego inaczej podchodzi, ale niech sobie wyobrazi, że jest świętym Józefem. Zresztą temat świętego Józefa i jego wzorczości w zakresie na przykład Eucharystii to jest osobny temat, bardzo ciekawy. Kiedyś miałem taki odczyt w Kaliszu na sympozjum józefologicznym. Właśnie Józef, święty Józef jako wzór kapłana i przeżywania Eucharystii. Bardzo ciekawe są analogie. Właśnie święty Józef, który tuli dziecię Jezus. Więc podobnie mężczyzna przeżywa komunię świętą. Jako przytulenie żywej, realnej osoby. Z tego wynikają konkretne wnioski, na przykład dla naszych zachowań, naszych postaw po Komunii Świętej. To, co często obserwujemy w naszych kościołach, budzi wiele obaw co do świadomości i wiary tych ludzi. Bywa tak, że ktoś do Komunii Świętej przystępuje tak niedbale, byle jak. Po Komunii Świętej właściwie zaraz wychodzi przed Kościół, rozmawia. Jakiś moment adoracji, jakieś właśnie uświadomienie sobie, że tu się wydarzyło coś niesamowitego. Bóg wszedł w moje życie w sposób realny, namacalny, jak wszedł w życie Maryi, jak wszedł w życie ludzkości. Jeszcze może jeden fragment, żeby już tutaj nie zanurzyć tymi cytatami papieskimi, ale one są naprawdę niezwykle inspirujące. Papież pisze tak, że przygotowując się dzień po dniu do wydarzenia Kalwarii, Maryja przeżywa jakby antycypowaną Eucharystię. Można by powiedzieć komunię duchową, pragnienia i ofiary, która będzie miała swoje wypełnienie w zjednoczeniu z Synem w męce, a potem w okresie popaschalnym wyrazi się w jej uczestnictwie w sprawowanej przez apostołów celebracji eucharystycznej w pamiątce męki. Właśnie Maryja, która już wie, co ją czeka, przygotowuje się na tę ofiarę. Znowu, naśladując Maryję i my powinniśmy się odpowiednio przygotowywać do przeżywania mszy świętej jako ponowionej ofiary Jezusa Chrystusa. I jeszcze jeden fragment. Mianowicie papież pisze tak. Jak wyobrazić sobie uczucia Maryi, która słyszała z ust Piotra, Jana, Jakuba i innych apostołów słowa z ostatniej wieczerzy. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To ciało wydane na ofiarę i ponownie uobecnione w znakach sakramentalnych było tym samym ciałem, które poczęło się w jej łonie. Przyjmowanie Eucharystii musiało oznaczać dla Maryi niejako powtórne przyjęcie w jej łonie serca, które biło rytmem jej serca. Ponownym przeżywaniem tego, czego osobiście doświadczyła pod krzyżem. Gdybyśmy się tak mogli wczuć w uczucia Maryi, uczestniczącej we mszy świętej pierwszych chrześcijan, no to właśnie takie refleksje, jak tutaj przedstawił Jan Paweł II, się nasuwają. I ostatni może tylko obrazek z postawy Maryi. Ojciec Święty zwraca uwagę, że Magnifikat Maryi jest dla nas pewnym wskazaniem, jak właściwie powinniśmy przeżywać mszę świętą. Otóż papież pisze: Eucharystia bowiem, podobnie jak hymn Maryi, przede wszystkim jest uwielbieniem i dziękczynieniem. Kiedy Maryja wznosi okrzyk wielbi dusza moja Pana i raduje się duchu Bogu Zbawicielu moim, nosi już w łonie Jezusa, wielbi Ojca przez Jezusa, lecz wielbi Go także w Jezusie i z Jezusem. I to jest właściwa postawa eucharystyczna. Właśnie Eucharystia jest dziękczynieniem, jest uwielbieniem. Stąd też w liturgii eucharystycznej ważny jest ten moment uwielbienia po Komunii Świętej. Czasem w parafiach pomijany, a to jest czas bardzo ważny na uwielbienie. Stąd śpiewamy pieśni wielbiące albo, i tak powinno też być, pozostajemy w ciszy adoracji. Często tej ciszy we mszy świętej brakuje, pośpiech, więc szkoda, bo czasem ta cisza po Komunii Świętej jest niezwykle cenna, niezwykle taka bogata duchowym przeżywaniem. I teraz przejdźmy już do paru praktycznych rzeczy związanych właśnie z tym, co tu powiedziałem. Jeżeli przeżycie mszy świętej, Komunia Święta ma znaleźć przedłużenie w naszej codzienności, to warto byłoby wrócić do zalecanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II praktyki tzw. Komunii Świętej Duchowej. Jakie są walory tej komunii? Po pierwsze, o ile mamy ograniczenia, jeśli chodzi o komunię eucharystyczną, polegają one na tym, że możemy do Komunii Świętej, jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, zawsze, każdego dnia, nie więcej jak dwa razy przystąpić do stołu eucharystycznego. Pod warunkiem, że uczestniczymy we mszy świętej. Często ludzie pytają, czy można drugi raz być u Komunii Świętej. Tak, zawsze, każdego dnia. Jeżeli uczestniczymy we mszy świętej, nie mówimy tu o takim komunii poza mszą świętą. Zresztą nie, to jest taka pewna sytuacja wyjątkowa. Natomiast jeżeli uczestniczymy drugi raz we mszy świętej, jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, zachowaliśmy post eucharystyczny, mamy takie prawo, ale nie więcej jak dwa razy. I tak się zdarza na przykład, że ktoś na przykład był rano na mszy świętej, potem jest na mszy świętej pogrzebowej czy jakiejś innej. Oczywiście zawsze bez pytania można drugi raz przystąpić do Komunii Świętej, ale nie więcej. Natomiast jeśli chodzi o komunię duchową, tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Ile razy kto chce, może przeżyć Komunię Świętą Duchową, nazywaną także Komunią Pragnienia, której owoce duchowe są porównywalne z Komunią Eucharystyczną. Na czym ona polega? Na rzeczy dość prostej. Wystarczy skupić się, skierować swoją myśl i wrócić myślami do Komunii Eucharystycznej i odtworzyć w sobie te uczucia, te pragnienia, te modlitwy, które towarzyszą nam przyjęciu Komunii Eucharystycznej. Wyrazić w sobie pragnienie zjednoczenia się z Chrystusem i to właściwie wystarczy. To mogą być jakieś własne, proste formuły, spontanicznie wypowiedziane, czy też różne dostępne w modlitewnikach akty strzeliste eucharystyczne. Jakiś rodzaj uświadomienia sobie, wyobrażenia, że oto tu i teraz mogłaby się dokonać komunia eucharystyczna. I ja tego pragnę, bo pragnę Chrystusa, pragnę się z Nim zjednoczyć. To jest komunia duchowa. Na przykład wyobraźmy sobie sytuację, jadę pociągiem, na horyzoncie jest kościół. Mogę się właśnie zjednoczyć z Chrystusem w tym kościele tam widocznym na horyzoncie. Pozdrowić Go, tak jak pozdrawiamy Chrystusa, kiedy wchodzimy do kościoła, mówimy, niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy Sakrament. Jednoczę się z Nim duchowo, modlę się, Panie Jezu, przyjdź, napełnij mnie, bądź ze mną. To jest komunia duchowa. Tu nie ma żadnych ograniczeń, wiele razy w ciągu dnia, a owoce tego są naprawdę wielkie. Na przykład chroni nas to przed różnego rodzaju grzechami. To nas też dysponuje do gorliwszego przeżywania Komunii Świętej w czasie mszy. I teraz druga sytuacja, którą wspomniałem wcześniej. Jak przygotować się do dobrego przeżywania mszy świętej? Pamiętajmy, msza święta to jest ofiara i uczta. Jest to ofiara Chrystusa. W tę ofiarę my włączamy siebie, swoją ofiarę, swoje życie. A więc przygotowując się do mszy świętej, oprócz tych zewnętrznych przygotowań typu ubranie i tak dalej, i odpowiednio zaplanowany czas, Warto pomyśleć o dwóch rzeczach, które pomogą nam też bardziej w skupieniu, w zaangażowaniu przeżywać mszę świętą. Po pierwsze, co chcę ofiarować i o co się chcę modlić. Co chcę ofiarować? No, kiedy przygotowuję sobie pieniążka na tacę, który nie jest zapłatą za mszę świętą i nie jest to do kieszeni księdza, tylko na potrzeby wspólnoty parafialnej, bo często to są też takie nieporozumienia, że taca jest dla księdza. No, czasami ją ksiądz zbiera, czasami zbiera kościelny, czasami rada parafialna, ale w świetle przepisów kościelnych ofiary składane na tace są na potrzeby wspólnoty parafialnej. Na utrzymanie księdza są ofiary składane przy okazji sakramentów, czy w inny sposób, ale nie bezpośrednio z tacy jako takiej. To tyle tego, bo nie ma co tutaj wchodzić te szczegóły. Więc przygotowując taki pieniążek tradycyjnie, ja pamiętam, jak w moim domu zawsze było dzieciom się tam 2 złote, złotówkę każdy dostawało, bo masz dać na tacę. No i czasem dzieci właśnie też przeżywają to położenie na tacę pieniążka. Ja pamiętam takie zabawne sytuacje. Chodząc z tacą, miałem zwyczaj, że tam dzieciaki szczypałem tak za nos. No i chyba im to podobało się, zwłaszcza dziewczynkom. No to taka przewrotna natura, nie? Że mimo że ją uszczypałem, to ona się i tak cieszyła. I pewnego razu do zakrystii po mszy świętej przychodzi młoda matka z dziewczynką. Pamiętam, że miała takie piękne, puszyste, lokowate włosy, czarne. Dziecko upłakane, takie, co się stało? No bo ona dała pieniążek na tacę, ksiądz ją nie uszczypał. Zawsze ją szczypał, a tym razem gdzieś pominąłem. No i ona się czuła zlekceważona. No ksiądz ją nie lubi, bo ją przestał szczypać. Tak to czasem bywa. Ale wracając do tego, więc proszę Państwa, dobrze jest pomyśleć, co będzie moją ofiarą na mszę świętą. Nie chodzi o ten pieniążek, ale co ja chcę przynieść w darze duchowym. Jak człowiek czasem myśli, Boże, co ja Ci mogę przynieść? No chyba tylko swoją grzeszność. No i właśnie o to chodzi. Przynoszę Ci, Panie, nie mam Ci nic szczególnego. Przynoszę Ci siebie, swoje życie, swoją grzeszność, swoją słabość. Ty mnie uzdrów, Ty mnie ulecz. Proszę Państwa, Eucharystia to jest samo źródło uzdrowienia. Przepraszam, może to tak zabrzmi, że tutaj mam jakieś obiekcje, ale czasem naprawdę te różne praktyki, te różne zwyczaje zacierają nam właściwy obraz. To jest trochę, przepraszam, że tak powiem, ale czasem to wygląda tak, że idziemy do specjalisty, lekarza, wybitnego fachowca. Wysłuchaliśmy, co miał nam do powiedzenia, zaaplikował nam jakieś leki. My to odkładamy, mówimy, dobra, a teraz idziemy do babki. Babka leczy skutecznie. Eucharystia jest samym źródłem życia, uzdrowienia. Chrystus leczy. Gdybyśmy potrafili dobrze, głęboko, owocnie przeżywać Eucharystię, to nam naprawdę wystarczy. Eucharystia jest źródłem i szczytem, podkreślam. Źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Czy jeszcze nam jest coś więcej potrzeba? Czego my jeszcze więcej szukamy, skoro dostajemy samego Chrystusa? Jakoś na logikę trzeba też to wziąć. Więc to jest pierwsza rzecz. Co ja przyniosę? Przyniosę swoją grzeszność, swoją słabość. A druga rzecz, o co się chcę modlić? Mogę się włączyć w intencję, jaką zapowiada celebrans, ale mogę mieć tutaj własną intencję. Właśnie w tych intencjach się modlę. I teraz często ludzie mówią, mam problem ze skupieniem się w czasie mszy świętej. Rzecz jasna, że i celebransowi zdarzy się rozpraszać przy ołtarzu, zwłaszcza jak się tam na kościele dzieją różne dziwne rzeczy, a dzieją się nierzadko, różnie to bywa. Często dzieciaki robią sobie boisko, biegają po kościele, wszyscy tylko patrzą, kiedy to dziecko wyrżnie, prawda, i rozbije sobie głowę. Przeszkadza to dziecko, a rodzice są tacy zadowoleni. Broń Boże, zwrócić uwagę. No, brak elementarnej kultury. Dziecko też trzeba wychowywać do pewnej ofiary, jaką się ponosi na mszy świętej. A bywa tymczasem na mszy świętej, no dziecku się chce pić, no to masz, pij. Kanapki, cukierki, zabawki. Mówię to, co widziałem nierzadko. Na procesji Bożego Ciała, co 2 kroki, karmienie, picie i tak dalej. Pół dnia dziecko biega po podwórku na boisku i nikt się o to nie martwi. Ale w czasie procesji Bożego Ciała czy w czasie mszy świętej dziecko z głodu umiera. Nauczmy dzieci też pewnej ofiary, pewnej dyscypliny. Tu się dzieje coś naprawdę ważnego. Więc wracam do tej myśli już kończąc. Warto pomyśleć, o co ja się chcę modlić. I w momencie, i co przynoszę. I w takich momentach ciszy, jak kapłan, kiedy zapowiadam mszę świętą. Jest chwila ciszy, na przykład wezwanie do aktu pokuty. Tu jest moment, żeby sobie uświadomić, po co tu jestem, z czym jestem. Potem chwila ciszy po wezwaniu módlmy się przed modlitwą, przed tak zwaną oracją. Czy na przykład chwila ciszy, zwłaszcza po przeistoczeniu, czy w czasie przeistoczenia. Czasem ludzie pytają, co robić w czasie przeistoczenia. No, zachowanie jest często śmieszne. Kapłan unosi hostię i kielich dla adoracji, a ludzie spuszczają głowy. Nie chcą patrzeć. Kapłan opuszcza święte postaci na ołtarz, ludzie podnoszą głowy na opak. No po to pokazuje, żebyście patrzyli, a nie spuszczali głowy. Adorujemy. Patrzymy z wiarą, że ten oto chleb jest ciałem Chrystusa, ten kielich jest krwią pańską. W tym momencie w myślach wypowiadam słowa uwielbienia, adoracji, oddania. Swoimi słowami krótko mogę powiedzieć, Panie, proszę, przyjmij mnie, moją grzeszność, moją ofiarę, mój trud, moją chorobę, moje problemy, moją nieporadność. Mamy przecież tyle spraw, z jakimi przychodzimy na mszę świętą. To jest właśnie ten moment, żeby to serce wylać przed Bogiem i powiedzieć, Panie, ulecz mnie. Albo właśnie prosić o uzdrowienie, o uleczenie tych naszych zranień, tych naszych problemów i tak dalej. To jest ten szczególny moment. Tak samo po Komunii Świętej. I to myślę, że przynajmniej takie dwa elementy bardzo nam pomogą owocnie przeżywać mszę świętą, która, jak powiedzieliśmy, jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. I wzorem do owocnego przeżywania mszy świętej jest dla nas Maryja, którą Jan Paweł II określił jako niewiastę Eucharystii.